teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Monika Niemczyk, aktorka z Krakowa, mogę tak powiedzieć. Dzień dobry, witam serdecznie, bo się zastanawiałam, no zwykle jakieś afiliacje robimy. Co prawda, panią niestety częściej można oglądać w Warszawie, mogę sobie poubolewać, prawda? No, ale o Warszawie też jeszcze porozmawiamy, ale dzisiaj spotykamy się dlatego, że wraca do repertuaru Teatru Łaźnia Nowa, jedno z najwspanialszych przedstawień, jakie widziałam w życiu. Myślę, że mogę tak powiedzieć. To jest piękna rzecz i chyba nie jestem tak bardzo odosobniona w tej opinii. Wszystko o mojej matce, czyli spektakl w reżyserii Michała Borczucha. Mówi się, że to taki hołd dla Almodowara, ale ja bym zostawiła tego Almodowara.
Tak, tak. To właściwie tylko tytuł jest.
Od tego się zaczęło. Mm-hmm. No jest grupa wspaniałych kobiet w tym przedstawieniu i jedną z takich najbardziej neurotycznych postaci w tym przedstawieniu jest właśnie pani Monika Niemczyk. Jak to w takiej aktorskiej pamięci, czy w aktorskim doświadczeniu wygląda z tymi wznawianymi spektaklami? Wracać do czegoś, co miało swoją premierę w 2016 roku.
Tak, 10 lat temu. No w ogóle mówi się, że nie wchodzi się ponownie do tej rzeki, ale właściwie aktorzy głównie to w tej chwili czynią, wchodzą. Bo w ogóle jest taki, właściwie we wszystkich teatrach, taki system, że przedstawienia są grane bardzo rzadko. Czasem są przerwy paromiesięczne, a czasem nawet kilkuletnie.
To prawda.
W związku z tym, no wracamy do tej samej rzeki. Tyle, że i rzeka już nie jest taka sama i my nie jesteśmy tacy sami, bo my się zmieniamy. Zmienia się nasza psychika, nasz organizm, okoliczności się zmieniają i no cały metabolizm, prawda?
Tak.
Wrażliwość też się zmienia. Niemniej jakoś tak jest, że aktorzy mają taki instynkt, a może karność, no śmieję się, że chcą jakby podążać tym śladem, tą ścieżką, którą kiedyś tam sobie z reżyserem ustalili. No i czasem jest to trudne, ale teraz na przykład popatrzyłam w tekst, żeby sobie go przypomnieć. No i to tak automatycznie wracają pewne skojarzenia, jakieś emocje, które
czyli
się wtedy...
jak z jazdą rowerem, jak to się czasem mówi, że coś zostaje gdzieś nieświadomej pamięci. No bo trudno, żeby pani świadomie pamiętała tekst przedstawienia sprzed
10
lat.
Nawet jak nie od razu, to po chwili jakoś zaczyna się to w człowieku układać. Także ja myślę, że każdy tak ma. Mhm. Że każdy tak ma. No bo pamięciowo tekst, no to szybko wraca. Na pstryk. Ale właśnie cała tak zwana interpretacja też.
A sytuacje sceniczne, czy to też natychmiast się przypomina? No bo jednak czasem jest to kwestia wejścia, wyjścia.
Sytuacja, jak się wchodzi, to też jakby się staje naturalne, że wchodzimy w te same właśnie sytuacje.
Kolejny wręcz, bo to są jakieś ślady.
Tak.
Tak jak w tym przypadku, kiedy koledzy się zmieniają. Że tam stoi właśnie jakaś
wtedy
wielka brunetka zamiast drobnej blondynki.
Przychodzi zastrzyk świeżej krwi.
Aha, tak.
To jest zawsze takie, powiedziałabym, inspirujące. Bo nagle ma się nową relację z kimś nowym, kogo się zaczyna jakby poznawać i tak dalej.
Czyli raczej jest to doświadczenie nietraumatyczne, jak sobie wyobrażałam. Może dlatego, że nauczenie się tekstu wydaje mi się jakimś strasznym wyzwaniem.
Ale... to najmniejsze. To jest.
No dobrze. Pamięta pani, jak to przedstawienie powstawało 10 lat temu? Ja zapamiętam tyle, że dość długo te próby się toczyły.
Ja już tego nie pamiętam, czy długo.
Ja takie mam wrażenie, że właśnie Michał i Tomek Śpiewak, Krzysiek Zarzecki, który jest takim trochę alter ego Michała w tym przedstawieniu.
To jest sprawa dwóch matek, właśnie Krzysia Zarzeckiego i Michała Borczucha. obaj stracili matkę wcześniej, to znaczy Michał bardzo wcześniej, bo miał wtedy 8 lat, a Krzysio był w klasie maturalnej. Mhm. Czyli już jakby miał więcej do pamiętania z tej matki. I teraz, jakby to powiedzieć, no to jest takie sięganie do jakichś takich tektonicznych warstw pamięci, albo tego, co sobie wyobrażamy, że było pamięcią, mhm. tylko już wyobraźnia coś tam podpowiada. W każdym razie...
Często to jesteśmy bardziej my niż to, co tak, było wtedy, tak, prawda? Tak. Mhm.
To były improwizacje, coś tam się improwizowało, część tekstów pisał śpiewak. Właściwie to tak wspólnie się tworzyło, ale charakterystyczne jest to, że właściwie Krzysiek to miał cały czas taki opór i jakby nie chciał uchylić w ogóle rąbka żadnego. A jak uchylał, to takie kompletnie nieistotne szczegóły. Michał z kolei miał w zanadrzu taką opowieść, którą pamiętał dobrze z czasów wybuchu Czarnobylu.
Bo to były te lata, prawda?
Tak, to były te lata. Więc pamiętał taką scenę powrotu do domu, matki i tak dalej i tego całego bałaganu, bo to było związane jeszcze z rozstaniem rodziców i tak dalej, i tak dalej. No. W każdym razie, no tak to powstawało. Tak to powstawało.
Ja to jest ciekawe, bo to jest przedstawienie właściwie o pamięci. Pamiętam, że wiele o pamięci się mówiło i dzisiaj właściwie dopisujemy kolejny rozdział nawet, czy kolejną warstwę do tej pamięci, bo już mówimy o pamiętaniu przedstawienia samego.
Tak, ale jeśli idzie w ogóle o Michała, bo chciałam też opowiedzieć, ja bardzo lubię z nim pracować. Bardzo lubię.
On chyba też z panią lubi.
Trzeba by go zapytać.
Coś mi się wydaje, że tak.
No, w każdym razie siedem
przedstawień.
W siedmiu przedstawieniach mu towarzyszę, ale tak, na płaszczyźnie czysto ludzkiej to po pierwsze, nie ma rozdętego ego. Zupełnie. Co jest rzadkie u reżyserów. Nie ma w nim takiego wątku rywalizacyjnego. To znaczy potrafi się zachwycić cudzym przedstawieniem. To też jest rzadkie.
Chodzi na cudze przedstawienie.
Tak, chodzi. Tak.
Co też nie jest takie częste.
Jest otwarty na ludzi w ogóle. No i otwarty na zwierzęta. A jeśli idzie o tę płaszczyznę pracy, no to jego uważność, słuchanie, co aktor ma do zaproponowania, lub jak aktor wnosi swoją wrażliwość, swoją intuicję, swój żar. Nie boi się eksperymentować. Właściwie każde jego przedstawienie jest inne, prawda?
Tak, to prawda.
Ale ma oczywiście na każdym jest odciśnięta jego pieczęć. Ale
to jest bardzo nieuchwytne.
Tak, ale bawi się różnymi konwencjami, różnymi światami, miesza te światy, nie boi się ryzyka. To jest dla mnie ogromnie istotne. No i charakterystyczna dla jego przedstawień lekkość. I co najważniejsze, poczucie humoru.
A jeszcze wracając właśnie do Wszystko o mojej matce, ja widziałam to przedstawienie 10 lat temu. Wiem, że było też wznowienie 2 lata temu, ale nie udało mi się wtedy go zobaczyć. Michał chyba też występuje sam, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, w jednej scenie. Właśnie z Iwoną Budner.
I co to jest za rola?
To jest gra siebie.
W tej scenie chciałbym, żebyś zagrała mnie.
O godzinie 12.
Jest 26 kwietnia 1986 roku.
Piękna pogoda.
Jestem w przedszkolu i tam, wiesz, w przedszkolu panuje taka histeria, to jest takie totalne zamieszanie, że te przedszkolanki płaczą, zamykają okna, no bo wiesz, no bo był wybuch grafit. Znaczy ja pamiętam, że był wybuch w fabryce ołówków, tak to pamiętam, że wybuchła fabryka ołówków. One zamykają okna, mówią do nas, idźcie szybko do domu, wrzućcie ubrania do prania, zamknijcie okna, nie wychodźcie z domu, bo idzie chmura. No więc ja jestem po prostu podniecony tą sytuacją, podniecony tą katastrofą, idę do domu. Idziemy teraz razem do domu, wchodzimy teraz razem do mieszkania. I wiesz, jest totalna cisza. Znaczy, jest totalna cisza w tym mieszkaniu. Wchodzimy do sypialni mojej mamy, znaczy ty wchodzisz jako ja do sypialni mojej mamy i tam panuje kompletna cisza, ona leży w łóżku, nie rusza się.
Umarła?
Nie umarła. Nie, 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 ona nie umarła, ona leży, po prostu nie rusza się, jest zmęczona, nie wiem, śpi.
No ale przecież idzie chmura.
Chyba jakiś płot. No tak, idzie chmura. I okno jest
uchylone. No i co zrobiłeś? Zamknąłeś? Do drugiego pokoju do
brata pobawić. No nie mogłem zamknąć, bo to był lufcik. To było za wysoko. Ja byłem niski.
23.04. Z dyspozytorni w Kijowie nadchodzi zgoda na przeprowadzenie eksperymentu wyłączenia reaktora. 0000. Nocna zmiana rozpoczyna pracę. 0015. Rozpoczyna się redukcja mocy cieplnej reaktora z nominalnej 3,2 GW. Do założonej 0,70 do 1 gigawata.
Więc chyba tak wygląda.
A płyn Lugola piłeś?
Tak, w przedszkolu.
Po chmurze. Przyszli do domu.
No dobra, co jest w tej chmurze?
Poprosiła mi,
w chmurze jest CES. 137. Najbardziej rozpowszechniony izotop w zonie. Połowiczny czas rozpadu 30 lat i 7 setnych.
O 18.30.
No i co to jest?
Czy twoja mama była religijna?
No zapewne się była, nawet bardzo. Dlaczego?
Jak trwoga to do Boga. Posłuchaj. Katastrofa miała miejsce 30 lat temu. Twoja matka umarła 30 lat temu. Miała wtedy 37 lat i ty teraz masz 37 lat, a 30 lat temu miałeś ile lat?
7.
Myślisz, że Zofia nam podpowiada?
Ale że za światło?
Przez wyrzuty sumienia, że nie zamknęła okna.
Jakie znowu wyrzuty sumienia? Jakie znowu wyrzuty sumienia? Budner, jak
po co my przez to wszystko tak przechodzimy przez ten cały dzień, tak minuta po minucie, no? Powiedz mi.
No bo to jest jedyny dzień, jaki pamiętam, który mogę, wiesz, jakoś tak zaczepić, przyczepić w czasie do jakiejś daty. Ten dzień wybuchu w Czarnobylu, jedyny dzień z życia mojej matki, no po to.
A jak to było z, bo jeszcze wracając do Krzysztofa, który, można powiedzieć, Krzysztofa Sarzeckiego, który też jest takim no, mocnym filarem też tego przedstawienia, bo to jest jakby jego podróż po tej pamięci o matkach, pamięci o czasach, kiedy one odchodziły, to powiedziała pani na początku, że Krzysiek był taki niewiele...
Zbuntowany i niechętny.
Coś podobnego.
Pomysł się zrodził w ich głowach.
No właśnie.
Że będą to robić. No ale Krzysio jest bardzo takim...
Przekornym.
Buńczucznym człowiekiem.
Potem się musiał się otworzyć.
Tak, wchodzi w to i z całą dobrą wiarą, więc wszystko jest okej, oczywiście.
Krzysiu, zapraszam. No wywiad czeka.
1, 2, 1, 2. Możemy nagrywać. Chciałabym, żebyś opisał dokładnie ze szczegółami, tak jak pamiętasz, jak wyglądała twoja matka. Fizycznie.
A z jakiego okresu?
Sprzed choroby, jak była zdrowa.
Właśnie nie pamiętam.
Dlaczego?
Nie pamiętam. To było dawno.
To nie było dawno.
Nie, to było bardzo dawno temu.
Nie, to nie było bardzo dawno temu. Ile miała twoja mama lat, jak umarła?
53.
A ty ile miałeś lat?
19.
No to nie było to aż tak bardzo dawno. Jakiego koloru oczy miała twoja matka?
Nie pamiętam.
A jak pachniała twoja matka?
Też nie pamiętam.
A piersi jakie miała?
Piersi miała takie po dwójce dzieci.
Czyli duże.
Raczej obwisłe.
A tyłek jaki miała twoja matka?
No gdzieś... nie wiem, taki jak... Norma.
chuju.
A nogi jakie miała?
Nogi miała owłosione. Jak sarenka.
No tak, wtedy nie było tej obsesji gładkiego ciała. A pamiętasz stopy twojej matki?
Twarde. Lubiła chodzić po lesie.
Boso?
Tak.
A o tobie co mówiła?
O mnie mówiła, że jestem piękny.
Naprawdę?
Tak. Najpiękniejszy na świecie.
A ty widziałeś kiedyś swoją matkę nago?
Oczywiście, tak.
Podglądałeś swoją matkę?
Nie podglądałem. U nas po prostu chodziło się w domu nago.
Ty i twoja matka chodziliście po domu nago?
Nie, że ja i moja matka, tylko wszyscy chodziliśmy nago. Teraz można powiedzieć, że się przyjęło, że to jest jakieś takie powszechne. No, ale w tamtych czasach byliśmy jednym z pierwszych domów, takich domostw, gdzie po prostu rodzice chodzili przy dzieciach nago. No, teraz oczywiście można powiedzieć, że taka moda już jest, taki trend, że ja też chodzę przecież nago przy swoim synu, ale kiedyś, no, dawno temu, no to można powiedzieć, że rzeczywiście byliśmy, nie wiem,
pioniera. Można powiedzieć, że byliście pionierami nagości w
Dokładnie
Polsce?
Dokładnie to miałem na myśli. Byliśmy pionierami na gości w Polsce, w naszym kraju.
Jeszcze wróćmy do Michała Borczucha. Kiedy się wasza współpraca zaczęła?
No właśnie przy matkach.
A, to
ja go wcześniej
pierwszy.
Nie znałam. Mhm. To jest pierwszy nasz kontakt. Mhm.
I potem, jak to poszło? Może nie musi być chronologicznie, ale które z tych spotkań były jakoś
potem
ważne?
Potem właśnie był chyba ten zew Cthulhu i równolegle jakoś tak Czarne papugi na małej scenie
tutaj
Słowackiego.
W Krakowie. Tak, bardzo eksperymentalny projekt.
Tak, to taki poetycki teatr, to jak napisał taki bardzo poetycki tekst, trudny dość.
Trudny, tak.
I mroczny. Przyjaciel Michała. Mm-hmm. On się nazywa Alejandro Moreno, coś takiego. Mm-hmm, tak. Może przekręciłam to, bardzo przepraszam nazwisko.
Wydaje mi się, że to było właśnie to nazwisko.
Aha. Tak. Mm-hmm. Z tym, że z tymi papugami było tak, że myśmy mieli takie jakby warsztaty w Kobierzynie. Mm-hmm. Tam się kręciło ten materiał. Potem były próby na scenie, a ja już nie mogłam, bo z kolei coś w Warszawie grałam i jestem tylko tam na taśmie. Mm-hmm. Nie ma mnie na żywo, nie było mnie na żywo.
Ja bardzo żałuję, bo to przedstawienie, słusznie pani mówi, niełatwe. Ono tak za bardzo nie dostało szansy. Mm-hmm. No nie wiem, takie przedstawienia trzeba otaczać troską. Nie można ich zostawiać tak, żeby sobie radziły. I mam wrażenie, że ono było mało grane i mało też jakiegoś takiego wsparcia im towarzyszyło. No czasem tak jest. No, są rzeczy, które łatwiej wchodzą, a też
tak.
To nie miało takiego...
No teraz to ostatnie wsparcie. Przedstawienie Michała, Piramida zwierząt, fantastyczne.
Wspaniałe.
I publiczność wali. Nie ma biletu w ogóle.
No właśnie, a to bo rozmawiałam z Michałem przed tym przedstawieniem. On się bardzo obawiał, czy zresztą chyba mu to zasugerowano, więc tak czuł się zobowiązany, czy ludzi będzie obchodzić historia artystycznej grupy sprzed tam 20 lat.
No, był to znak zapytania.
No właśnie.
Absolutnie. Tak.
No, ale okazało się, że obchodzi.
Tak.
Bo to...
Forma tak jest atrakcyjna i gra aktorów, że po prostu...
No. A proszę coś opowiedzieć o tej Claudii Chauchat, bo wystąpiła pani, i to jest cały czas w repertuarze, ta Czarodziejska Góra, w Nowym Teatrze.
A pani to widziała?
Ja tego niestety nie widziałam, dlatego domagam się opowieści. Absolutnie uważam, że jest pani jak Claudia Chauchat, więc...
Tylko metryka się nie zgadza.
No ale myślę, że to jest jakby...
Ale tam teatr... to wszystko jest względne.
Ale to wszystko, właśnie to,
jako, że
to nie jest
przykład...
realistyczny teatr, tak. Przepraszam bardzo.
Poza tym tam na przykład właśnie Hansa Kastorpa gra kobieta i wiele postaci właśnie męskich grają kobiety, więc to wszystko... się jakby miesza.
A to fajne to było doświadczenie, bo jest to jedna z moich ukochanych książek i ciągle jakoś nie widziałam jej na scenie, mimo że czasem gdzieś się tam pojawia, chyba nawet kiedyś w Teatrze Słowackiego coś tam powstało, ale no to jest trudne.
Ja też nie widziałam tego nigdy na scenie. No oprócz właśnie Lupy.
Tak, tak.
To gdzieś tak mniej więcej równolegle powstało.
Tak, ale Lupa zrobił w Wilnie, prawda?
Lupa zrobił w Wilnie i muszę powiedzieć, że był taki moment, że siedzieliśmy razem sobie u mnie w ogrodzie z Krystianem właśnie i z Piotrem. I ja mówię, że Michał Borczuch robi Czarodziejską Górę. I widziałam, że w oczach Krystiana pojawił się błysk. I myślę, że jakby to była jakaś podpowiedź. To jest fantastycznie właśnie, że pewne rzeczy się przenikają.
Taki reżyser i taki reżyser.
Tak, to kompletnie diametralnie różne przedstawienia. Zupełnie. Nie można w ogóle ich w żaden sposób porównywać. W Nowym zrobił ostatnio Zmierzch Długiego Dnia. Ale
Tennessee Williams.
Mnie tam nie ma. Nie wiem, coś ma tam robić nowego. Nie wiem co.
I to jest właśnie takie przedstawienie, które jest w miarę blisko książki, czy tak jak czasem Michał robi, że w ogóle trudno...
Ale mówimy o którym?
O Czarodziejskiej Górze.
No właściwie są całe fragmenty z książki. No tylko, że to wszystko jest jakby zabawa, sen. Trudno to nawet zdefiniować, no... Chciałabym, żeby pani się brała na to.
Pojadę. Ale jest historia romansu, jest ten srebrny ołówek.
Jest. Nie, te główne wątki jakby zostały zachowane. Oczywiście siłą rzeczy musiały być wybrane tylko tam niewiele tych wątków, no bo to jest ogrom, ten materiał.
Nadciąga apokalipsa, to jest też tak jak u Tomasza Manna, że za chwilę się skończy ten świat,
Tam się kończy seansem spirytystycznym u nas, który jest w książce.
Uwielbiam ten seans, oczywiście. To Joachim Kuzyn się ukazywał, oczywiście.
Tak.
Te sprawy. No, to się może dziać tylko w sanatorium. Takie sprawy.
A ciekawą rzecz teraz przeczytałam, że właściwie żona Tomasza Manna, ona tam przebywała. Parę miesięcy matka ją tam zawiozła i Tomasz odwiedził ją tam i ona miała spisane cały szereg opowieści, swoich spostrzeżeń na temat właśnie kuracjuszy i tak dalej, różne scenki. On się na to oczywiście rzucił i to wszystko wykorzystał. Czyli ona gdzieś jest...
Zawsze
się ją pomija właśnie, tą żonę, a ona była jakąś niezwykłą kobietą. Miała matematyczny umysł, mogła zrobić karierę właśnie uniwersytecką, na co jej rodzice liczyli. No ale tutaj się zakochał w niej. Młody,
wybrał
nieznany
ją, tak?
pisarz z Lubeki. No i ją wyrwał. Tym samym awansował. Społecznie, prawda? Dostał się do kręgów tych elitarnych bardzo. No i ona przeistoczyła się właściwie w kurę domową, która tylko się nim zajmowała, dziećmi. On był bardzo jakiś egoistyczny w stosunku do niej. Mało tego, codziennie musiała czytać to, co on napisał i zdawała mu relacje, swoje wrażenia, recenzowała to.
No tak, a poza tym, jak wiemy, Tomasz Mann jednak, nawet jeśli ją szanował i kiedyś tam był zakochany, no na pewnym etapie swojego życia jednak uświadomił sobie swój homoseksualizm.
Śmierć Wenecji, Tadzio i
wiadomo,
tak dalej.
Więc też lokował swoje uczucia gdzie indziej na dodatek.
No, tego ona miała tego świadomość podobno, absolutnie.
No tak, no jeśli byli blisko, to
no znamy takie przykłady. Prawda? Iwaszkiewicz, to wszystko. Kiedyś tam to czytałam jego miałam taki program, wiersze jego. A to było jeszcze w Podkowie Leśnej, tam w Stawiskach. Ponieważ ja mieszkałam w Podkowie jakiś czas, to tam często ze mnie korzystano.
To wspaniale.
Piotr Lachman to reżyserował.
Czyli ma pani bliskie związki z Iwaszkiewiczami.
No gdzieś tak, tak.
A to
tak.
Wspaniale, bo wielokrotnie czytałam o tym domu, no bo jednak on robił wrażenie na ludziach i jest opisywany często.
Tak.
Dobrze, no to co? To za chwilę się spotykamy w teatrze. Można powiedzieć, że te spotkania z Michałem Borczuchem to w pani teatralnej praktyce jedno z takich, jedne z najważniejszych?
Na pewno, na pewno.
Kto tam jeszcze o Krzysztofie Warlikowskim coś może opowiemy? Bo wiem, że pani ostatnio zadebiutowała w Elizabeth Costello, takim, można powiedzieć, no, projekcie festiwalowym wręcz.
No tak, to cały czas z tym jeździmy.
No właśnie. Ostatnio gdzieś w Gruzji, tak?
W Tbilisi byliśmy, tam jest jakiś festiwal. No ja weszłam w to po jakimś czasie, niestety po śmierci Ewy Dałkowskiej, która grała tę rolę. Często właśnie tam wchodziłam w jakieś zastępstwa.
Do tego spektaklu?
Nie, w ogóle. Aha. Mój pierwszy kontakt właśnie z Krzysztofem Warlikowskim to było dawno, dawno temu, kiedy weszłam w Anioły w Ameryce za Danusię Stenkę. Potem weszłam za Celińską w Kabarecie Warszawskim. No i tak dalej. Dużo tego było.
Czyli po prostu jest pani niezawodna. No jak jest właśnie jakiś problem z przedstawieniem, to...
No tak, tam nie ma czasu na próby jakieś, bo to trzeba zrobić szybko. No na przykład teraz w Costello za Madzię Cielecką zrobiła zastępstwo Madzia Popłaska, grając zresztą inną rolę i zrobiła to fenomenalnie, bez jednej próby.
Ale w dwóch rolach wystąpiła.
W dwóch rolach przebierała się szybko za kulisami. Choć ona tam w ogóle grała dwie role, a jeszcze weszła w Cielecką.
No rozumiem.
Więc to
no tak,
już
jak
jest
się gra...
zwiększenie, już piramida cała.
Ale już właściwie teraz rozumiem, bo czuję, że powinnam zapytać właśnie teraz, żeby ten temat jakoś sproblematyzować, wchodzenia w rolę, ale myślę, że to jest jeszcze mniejszy problem niż granie po latach tego samego spektaklu, prawda? Tak chyba zadaniowo państwo do tego podchodzą.
Znaczy, jak się wchodzi w takie zastępstwo, powiedzmy, to się jakby musi zbudować od początku rolę, bo to niemożliwe, żeby się sugerować tym, co grał poprzednik. To w ogóle wykluczone. No chyba, że jest to takie zastępstwo na chwilkę, dosłownie.
Że coś się
na
stało,
gorąco i no to wtedy wiadomo, że tylko trzeba zachować tę sytuację, coś tam. Nawet teraz jest taka technika, że ze słuchawką.
Tak.
Niektórzy, prawda, są prowadzeni tekstowo, żeby już. Tak. Tak było na przykład w procesie u Lupy, że ktoś tam, chyba Bielenia zrobił takie zastępstwo ze słuchawką. Dosłownie się dowiedział 2 godziny przed przedstawieniem. No to wiadomo, że to jest inna, awaryjna sytuacja. Ale jeżeli się wchodzi, już wiadomo, że się będzie to grać, no to się buduje od początku rolę. No, tylko tyle, że samemu właściwie.
Tak, i podobno po premierze pani w tej Elizabeth Costello Krzysztof Warlikowski pogratulował pani i podziękował za tę postać.
No, chyba był zadowolony.
To są rzeczy, które może z perspektywy człowieka, osoby teatru są oczywiste, natomiast czasem jak siedzi się wygodnie w fotelu i myśli o tym, że ktoś miał chwilę albo kilkadziesiąt godzin, żeby przygotować rolę, to jednak czasem te rzeczy wydają się po prostu niemożliwe do zrobienia. Bo jednak jest to świat, jest to zamknięty świat, jakaś alternatywna rzeczywistość, prawda, scena. Ja w to wierzę przynajmniej. Lubię się dać nabrać. To spotykamy się na krakowskim przedstawieniu. Wiem, że też jakieś tutaj będą zmiany w obsadzie, też nowe koleżanki.
Tak, bo Ewelina Żak, zresztą fantastyczna, ona nie zwolniono jej z teatru dramatycznego i zastąpi ją też świetna aktorka z Wrocławia.
Agata Kwiecińska. A opowie mi pani jeszcze o tej pani postaci, bo tam właściwie nie ma takich postaci, które miałyby jakieś konkretne imiona.
Mamy.
Tak? Mamy. Czyli już zapomniałam sprzed 10 lat.
Wszystkie jesteśmy i jedną matką, i drugą matką, czyli Krystyną
I drugą matką.
Boże, nie pamiętam jej imienia.
No, ale to jeszcze
no, w każdym razie
znowieniowymi próbami jest, więc...
No to właśnie są takie tylko jakby błyski, jakieś takie znaki tych matek.
Mm-hmm. Bo tam nie ma jakichś takich przebiegów fabularnych, prawda? Tam
są nie, nie, nie.
Sceny.
Tak.
Sceny
tak,
z tak. życia matek. Mm-hmm. To w tym przedstawieniu mówi pani obcymi językami.
Tak, to sobie wymyśliłam.
Oj, ta scena to sobie jest wymyśliłam genialna.
Sama, że ona niby przychodzi ze światów i zaczyna mówić. I ja wymyśliłam taką rzecz, bo ponieważ sobie pomyślałam, że ona gdzieś tam w zaświatach, to tam jest zimno. No to taką przyniosłam z domu wielką czapę futrzaną.
Tak. Siedzi pani w tej czapie, taką, tak. jest pani taką piramidą.
Tak,
tam.
Tak. No bawimy się dobrze tam w tej scenie z Iwonką.
Tak,
i taką, która jest tłumaczką tejże mowy zaświatowej.
Tłumaczką konsekutywną.
Tak,
która,
tak,
która
tak, absolutnie.
To jest scena, dla której naprawdę warto zobaczyć to przedstawienie. Pamiętam ją właśnie doskonale. A ten język pani wymyśla za każdym razem?
Tak, ja nigdy nie wiem, co ja powiem. Pełna improwizacja. Czasem wychodzi jakiś bardziej śmieszny, czasem mniej. No to zależy od nastroju.
To życzę wobec tego dobrego nastroju.
Dobrze.
Spotykamy się w weekend, piątek i sobota.
I pani będzie, tak?
Ja muszę być, absolutnie. Nie, no to sobie nie wyobrażam, żeby odpuścić sobie to przedstawienie. Naprawdę bardzo wyjątkowe i też docenione. Mam wrażenie, że właśnie to wszystko o mojej matce trochę rozpoczęło taki rozdział w karierze Michała Borczucha, takiego naprawdę dojrzałego artysty, który idzie odrębną drogą i to jeszcze wszyscy czujemy, że ona jest odrębna, a jest na tyle to nieuchwytne i właśnie takie dla Michała właściwe, że no, trudno to nazwać właściwie. No, jest to ogromna wrażliwość, ogromna odwaga, ale też taka subtelność, bo jest wielu wybitnych reżyserów, którzy po prostu po głowie okładają swoją publiczność. Ja naprawdę nie przepadam za tym. Wolę właśnie śledzić różne porywy myśli i wrażliwości nieoczekiwanych odkryć na scenie. I taki będzie na pewno pod koniec czerwca. A gościła dzisiaj u nas w Radiu Kraków Monika Niemczyk.
Bardzo mi było miło.
Bardzo się cieszę.
Rozmawiać, naprawdę.
Mnie też i cieszę się na spotkanie w teatrze.
Drogi synu, ja nie żyję.
A tatasu to.
Ale ty żyjesz.
No, to te zegara tamtu.
Życie w złości Turka nie ma sensu. Tita. Ile można błaznować?
O, to zakara tatara.
Powiesz, że to tania psychologia.
Tura takira ta kura.
Mówię do ciebie z zagrobu. Doceń to.
O, ta zara też santa.
Nie powiedziałam, że mnie do niego wpędziłeś.
Ta sakura.
Wpędziło mnie do grobu życie.
Kat.
Kropka.
Halo, sokunta sahidara. O ta sahura, ta sataka.
Lata 89, 98.
O ta sakara.
To były ciężkie czasy dla mnie i dla ciebie.
O ta sakiha ufla.
To one mnie zabiły. Czujesz? Od razy i nienawiść.
O ta sakata
sukio. Nienawidzisz rzeczywistości, w której żyjesz.
O ta.
Bo tamten czas trwa nadal.
O ta sataka ta.
On się dla ciebie nie skończył.
Morta zaki tarazata.
Umieram dla ciebie każdego dnia.
Mora zakata ta singa gorda.
Kobieta, która na ulicy zapytała się, gdzie dają darmowe żarcie.
Hura.
To byłam ja.
O.
Synu.
O. Araza zatarita. A ta tyta pakara.
Chciałam mieć dziecko bardziej niż męża. Dziwne pragnienie.
Po co kobieta chce mieć dziecko?
Nawet ja, która przybywam teraz ze światów i znam odpowiedzi na wiele trapiących ludzi pytań. Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Chciałam mieć dziecko? Jesteś. Czy chciałam właśnie ciebie? Chciałbyś wiedzieć.
O natura.
Nie odpowiem. Nie odpowiem. Podważysz każdą odpowiedź. Jesteś krnobrny. Masz to po mnie. Teraz fundamentalne pytanie, które cię trapi. Czy gdybym nie zachorowała i nie umarła w tak kuriozalnym momencie, jak twój egzamin dojrzałości, czy byłbyś innym człowiekiem? No nie byłbyś.
Ora ta kasa tuta sta.
Boli mnie głowa. Boli mnie głowa.
Co mówi?
Tracę nić porozumienia. Słyszałem, że strumyk nad jeziorem. Co ja mówię? Że szepczy coś tam w dolinie. Nie rozumiem.
Chciałabym coś takiego mięciuszkiego tutaj tak pod nosem i tutaj tak pod oczami. I taki tak... Koton? Koton? Krystyno, jakie jest przesłanie?
O, ta sekira.
Schowaj
manidło.
Brzydko na nim wyszłam.
Krystyno, co chcesz przekazać synowi?
Haras, o toro, sokita, para.
Wolaj mi od mojego syna. Co ci do niego?
O, so toro, kotosita. Ahara, udo sikiti.
Siły odpowiedzieć tylko na jedno pytanie.
Krystyno, skoro mam tylko jedno pytanie, to nie będę pytać o siebie. Krystyno, powiedz nam, jak żyć w tym kraju?
Vomiti Fontanelli.